Dziękuję bardzo. Drodzy, witam was serdecznie. Też zespołowi ja też dziękuję. Ten moment, kiedy przed chwilą wyznawaliśmy, że to On jest naszym życiem, że On jest naszym olśnieniem, co mogłoby może też znaczyć, że objawia nam, kim jest. Może nie w taki sposób oślepiający, że coś tam widzimy. Objawia nam, kim my jesteśmy. A może jeszcze zmienia nam definicję różnych rzeczy w naszym życiu. Jesteśmy w drodze, praktykujemy wiarę, uczymy się, co to znaczy naśladować Jezusa. Coś już umiemy. Mam nadzieję, że nie zatrzymaliśmy się, nie będziemy osobami, które już coś umieją i w związku z tym, Panie Boże, zabierz mnie już teraz. Nie, jest jeszcze coś więcej. Jest coś więcej dla każdego z nas. Chciałem dzisiaj zatrzymać się na kilku fragmentach z Pisma Świętego, które mogą wskazywać, że Pan Jezus jest inny, a może Bóg jest inny po prostu, niż czasami nam się wydaje. Kiedy Pan Jezus przyszedł na ziemię, to był taki moment, że taki okres czasu, to, że Żydzi właśnie wyczekiwali, gdzie jest ten Mesjasz, kiedy będzie, czy to wtedy, czy za chwilkę. I nawet czytając Pismo Święte, czytając też historię narodu żydowskiego, wiemy, że było całkiem sporo ludzi, których ogłaszano lub którzy się sami ogłaszali jako Mesjasze, jako ci wyzwoliciele, ci namaszczeni przez Boga. I różne były ich losy. Najczęściej zapominano o nich dosyć szybko, ginęli, a wraz z nimi ich też gdzieś rozpierzchali się ich naśladowcy. Inaczej było z Jezusem, jak wiemy, bo ciągle ta rzesza naśladowców Jezusa rośnie. Też inaczej trochę było na przykład z takim ogłoszonym przez Mesjasza, przez Sanhedryn, syna Bar Kokhbę, syna gwiazdy. Nawet wbito taką monetę, wiecie, pierwszy rok ery mesjańskiej, wszyscy się zgodzili, że tak jest. Ostatecznie też wszyscy się rozpieszli i ten człowiek też niestety zginął. Więc, ale każdy z tych Mesjaszy spełniał jakieś czyjeś oczekiwania. I coś w związku, co do Jezusa były oczekiwania, że On coś zrobi. I pewnie my mamy jakieś oczekiwania. Ten napis WWJD, bo to od razu mi się gdzieś angielski włącza, jest takim bardzo popularnym, był popularnym w tych krajach angielskojęzycznych takim skrótem, co uczyniłby Jezus, co zrobiłby Jezus, what would Jesus do? Podobno już od XIX wieku gdzieś tam był znany, a gdzieś tam na przełomie naszego wieku, w latach 90., 2000, bardzo, nawet wiecie, jakieś bransoletki, jakieś tam różne obrazki. Ten napis, dlatego go wywołuję, ponieważ jako naśladowcy Jezusa, dopiero wtedy, kiedy będziemy widzieli, co Jezus by uczynił, możemy tak sprawnie go naśladować, prawda? Jeśli nie wiemy, co Jezus by uczynił, no to jak naśladować naszego mistrza? Więc to jest ważne, żeby wiedzieć nie tylko, jaki on jest, ale też co zrobił, jaka jest jego natura. Prawdopodobnie i to jest podobne do tych ówczesnych Jezusowi, mamy różne wyobrażenia tego, co Jezus by uczynił w różnych sytuacjach. Co do Jezusa, to pewnie pamiętacie, oczekiwano, że w końcu naród żydowski będzie wolny od okupacji, która bardzo doskwierała ówczesnym Żydom. W końcu ci wszyscy poganie, a nawet Samarytanie, wszyscy zostaną jakoś usunięci, albo w cudowny sposób przemienieni, że ich nie będzie, anihilowani. I wtedy ten naród wybrany będzie mógł w wolności, swobodzie czcić swojego Boga, składać ofiary w świątyni bez żadnych przeszkód, nikt ich nie będzie ciemiężył ani gnębił. I takim właśnie oczekiwaniem, tego właśnie oczekiwano od Mesjasza. Czy tak się wydarzyło? No wiemy, że nie do końca. Wiemy, że nie. I jest kilka fragmentów, które pokazują, jak Jezus nie zupełnie się przejmował tym, czego ludzie od Niego oczekiwali. To budzi pytanie, czy bardzo wrażliwy jest Jezus na to, czego my od Niego oczekujemy. Bo może się wydarzyć, że podobnie jak wtedy, że my też oczekujemy rzeczy albo wyobrażamy sobie, że On by coś zrobił, czego On wcale nie zamierza. Wiecie, takie pytanie tylko, wiem, że może obrazoburcze, może jakże to, przecież Jezus jest miłością, Jezus jest dobry, przecież czcimy Go, jakżeby nam, naszym Jego naśladowcom nie uczynił tego, o co Go prosimy, nie zrobił tego, na czym nam zależy, nie spełnił naszych oczekiwań. I to jest, takie pytanie się pojawia też, czy Jezus, którego naśladuję, jest tym, który jest w rzeczywistym. Wiem, że znowu, przepraszam, że tak ja sam jestem, wiecie, taki zaskoczony tą moją śmiałością, ale czy Jezus i Bóg, którego naśladuję, jest taki właśnie, jakim myślę, że jest? A co jeśli On jest trochę inny? A co jeśli jest mniej dobry albo inaczej dobry, inaczej miłością, inaczej wrażliwy? Jest po prostu inny. I co wtedy? Czy nie będę miał jakiegoś zgryzu, jakiegoś takiego... To Panie, to co? Co się dzieje? Taka była dokładnie sytuacja, słuchajcie, wtedy w pierwszym wieku, kiedy Pan Jezus przyszedł na... I takie trzy sytuacje znalazłem, które nas trochę mogą oburzać dzisiaj i też były zaskoczeniem dla wielu, nawet naśladowców Jezusa. Pierwsza sytuacja to kiedy Jezus słucha o takim wydarzeniu, które było wtedy znane z historii, tam nie do końca my o nim wiemy. Wiemy, że rzymscy gubernatorzy nie byli zbyt przyjemni siłą, krwią, wiecie, żelazem rządzono wtedy. I była taka sytuacja, kiedy byli Galilejczycy, składali ofiary. Rozumiemy, że to nie było w świątyni, więc gdzieś tam poza Bożym prawem to się działo. I Piłat, wiemy który, wysłał wojska, ci ludzie zginęli. Ofiary, które, można powiedzieć, to były jakieś tam pewnie rzeźne ofiary, w związku z tym ta krew tych ofiar, które oni składali Bogu, rozumiem, zmieszała się z krwią tych, którzy składali te ofiary. Była też sytuacja, która była znana chwilę później, że pewna wieża zawaliła się. Taki, wiecie, budowlana katastrofa. To się zdarza, prawda? Że, no i zawaliła się wieża i kilkunastu ludzi zginęło wtedy. I zastanawiam się, jak my dzisiaj, gdyby ktoś pastorowi powiedział albo komukolwiek z nas, słuchaj, no i właśnie taka katastrofa się wydarzyła, budynek się zawalił. I co by na to ktoś duchowy, ktoś dojrzały odpowiedział? Pewnie by odpowiedział, no bardzo mi przykro, to bardzo smutne wydarzenie. No nie wiem, co zrobić z tym. Nie? Gdyby jeszcze usłyszał o tym, że ktoś kogoś zabił, tak jak Piłat zabił tych Galilejczyków, to jeszcze pewnie byśmy powiedzieli, no może obecnie byśmy powiedzieli trochę o jakiejś międzynarodowej sprawiedliwości, o jakimś Trybunale Sprawiedliwości, o tym, że to naprawdę wymaga jakiejś odpłaty. Nie wiem, czy Jezus tak, ten sposób powiedział, bo nie wiemy wszystkiego, co On mówił. Natomiast to, co Łukasz zawarł, to, co jakoś zapamiętano, to, co kiedy Łukasz szukał tych wieści o Jezusie i Jego nauczaniu, to takie dziwne słowa, które nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeliście kazanie na ten temat. Bo powiedział tak. Czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. A co do tych ludzi, którzy wieża zabiła? Czy myślicie, że byli większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, czyli nie. Ale jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Taki był Pan Jezus mało wrażliwy. Macie takie odczucie? Taki, tutaj ludzie giną, katastrofa budowlana, cierpienie, a On tak jakby to lekceważył. To... Idziemy dalej. Jest taka też inna sytuacja. Pan Jezus w swoich podróżach czasami zmierzał do miejsc, gdzie Żydzi byli mniejszością lub ich tam niewielu było, ale niedaleko w tych obszarów. Tyr i Sydon. Podążył w stronę Tyru i Sydonu. Sydon, może pamiętacie wcześniej, kiedy Jezus mówił, kiedy spotkał się z taką rezerwą, z rezerwą i takim wręcz, bym powiedział, niewiarą u Żydów, powiedział, biada ci, tam było takie miasto jak Chorazyn, Chorazynu, Kafarnaum, bo gdyby te same rzeczy działy się w Tyrze i Sydonie, dokładnie te, to już by dawno pokutowali, dawno by uwierzyli. Czyli widać, że tutaj takie bogobojne miasta, nazwijmy to Kafarnaum, tutaj takie pogańskie bardzo mocno miejsce Tyr i Sydon. No i tam właśnie Pan Jezus zmierza. I kobieta, wiemy, że poganka, wiemy, że nie Żydówka, krzyczy: ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej. Na to podeszli jego uczniowie, ponieważ ona krzyczała, wiecie, głośno, i to pewnie nie przeszkadzało. Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, upadła przed nim i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucić psom. W niektórych tłumaczeniach jest łagodniej: szczeniętom. To lepiej, tak nie? Lepsze. Widać, że tłumacze mieli więcej wrażliwości. A ona odrzekła: tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: niewiasto, czy o niewiasto, wielka jest Twoja wiara, niech Ci się stanie, jak chcesz. I od tej chwili córka była zdrowa. Czy nie, raczej nie mamy obrazu Jezusa, który jak tylko ktoś przychodzi: Panie, zlituj się, to On mówi: co, o co Ci chodzi, co chcesz, żebym uczynił? Aha, chcesz być zdrowy, dobrze, jesteś zdrowy. Czy nie mamy takiego raczej, kiedy mówimy innym szczególnie o Jezusie, to nie jest: poproś Go, a spełni się tak jak chcesz. Tutaj to w ogóle jest jakby takie wymęczone, wymuszone, i to jeszcze z dużą rezerwą Jezus nie odpowiada, a potem odpowiada, że to w zasadzie to nie moja sprawa. I taki to dziwne jest. Znaczy, czujecie to? I w ogóle to porównanie do szczeniąt przynajmniej, też takie, i znowu w kulturze helenistycznej psy były bardziej przyjaźnie, to także być może tej kobiety to tak nie uderzyło jak słuchających Jezusa uczniów, ale coś jakoś tak niewygoda. Chociaż jak czytamy o, czy Jezus, czy to była jedyna poganka, której Pan Jezus pomógł? Chwilę wcześniej w tym samym Ewangelii Marka czytamy o setniku rzymskim, który bardzo podobną reakcję miał, nie musisz, znaczy podobną, bardzo podobną wiarą się wykazał. Jezus pochwalił go: takiej wiary jak u ciebie nie znalazłem w Izraelu. Tutaj też pochwalił wiarę tej kobiety. Ciekawe takie, wiecie, sytuacje, a tak bardzo nie chwalił tych, którzy od których należała się ta wiara, prawda? Raczej było też takie stwierdzenia mało wrażliwe, notabene, wiecie, groby pobielane. Pamiętacie, nie? Gdzieś tam, no takie nieciekawe sytuacje. Dobra, idziemy dalej. Trzecia sytuacja. Co do tych, którzy już mówili: tak, wierzymy w Ciebie. Chwilę wcześniej było nakarmienie tysięcy. Ludzie chcieli obwołać Jezusa królem. Mieli takie oczekiwania, wiecie, obwołają Go królem, chleb będzie zawsze. Tak jak w Rzymie był zawsze chleb i igrzyska, to teraz my będziemy mieli zawsze chleb. Może nie będzie Rzymian, przynajmniej w Jerozolimie, ale chleb będzie zawsze, więc obwołajmy go. Jezus, ten sam, to jest ten sam jakby czas. Wcześniej mówi, że tak naprawdę to chodzi wam o ten chleb, a nie o mnie. Nie szukacie chleba takiego prawdziwego, ale tego tylko, który tymczasowo zaspokaja. I potem mówi takie rzeczy, które dla Żydów, którzy znali prawo, nawet jak nie znali go dobrze, to wiedzieli, że są pewne rzeczy zakazane, niektóre, a takie już zupełnie rzeczy zakazane, to żeby spożywać czegokolwiek z krwią. A już o jedzeniu ludzkiego mięsa i krwi, to wiecie, to nawet o tym to było obrzydliwością. Jezus mówi: jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego, nie będziecie pili Jego krwi, nie będziecie mieli życia. A kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. I tam więcej rzeczy mówi. I wielu uczniów, tutaj to są uczniowie, jakaś poganka, nie jacyś tam ludzie z tłumu, mówiło: trudna, o co chodzi? I wielu jego uczniów, tak jak potem dalej czytamy, już mija powoli mój czas, wielu jego uczniów już nie chodziło, przestało go jakby i słuchać, oddaliło się, wycofało się. Piękna historia jest chwilę później, kiedy Pan Jezus pyta 12, czy wy chcecie odejść. I jestem pewny, że oni też byli podobnie zmieszani jak ci inni. Trudna to mowa, o co chodzi? Jedzenie krwi
jedzenie ciała, picie krwi,
nawet tego wspaniałego nauczyciela, jakim jest Jezus, no powiedzieli, no nie mamy dokąd pójść, tak? W skrócie. Ty masz słowa życia. I także jest wiele takich dobrych rzeczy, które, znaczy dobrych, takich przyjemnych, które czytamy, ale to są tylko trzy, które ja wybrałem, takie, które pokazują, że Jezus nie do końca szedł według tego, czy tam działał według tego, czego od Niego oczekiwano. Aby nawet, to też taki eufemizm, nie do końca. W ogóle nie działał według tego, czego, co od Niego oczekiwano. Tak naprawdę, jaki miał być scenariusz? Tak sobie wyobrażam, taki idealny według religijnych ludzi tamtych czasów. Przychodzi Mesjasz. My go rozpoznajemy. Oczywiście, że przychodzi. Najlepiej, żeby był jakiejś takiej rodziny, która jest szanowana, wiecie, nie? Wychowywany od razu według prawa, bez jakichś tam naleciałości. Z pewnością z takiego moralnego domu, a nie podejrzewanego o pozamałżeńskie afery. Z Jerozolimy, no przecież nie, cóż dobrego jest z Nazaretu, przecież nie. My od razu rozpoznamy, że to jest ten, cały Sanhedryn, wszyscy ogłoszą, on tutaj wyrzuci Rzymian, on sprawi, że to światło, czy to, że wszyscy Żydzi są jakby tak wywyższeni, od razu to będzie pokazane i to jest to, o co nam chodzi. To jest to, o co nam chodzi. To był być może jeden ze scenariuszy. On był, tak jak powiedziałem o tym Bar Kochbie, częściowo próbowano go realizować później, ale to nie o to Bogu chodzi. A o co chodzi Jezusowi? Bo to może nam trochę wyjaśnić, czemu takie trudne, niewrażliwe stwierdzenia. To nie były jedyne, wiecie, kiedy on, słuchajcie, do tych najbliższych, 12, kiedy powiedział, co wy tak bez wiary jesteście, kiedy tam, wiecie, burza niemałej wiary. Ile z wami jeszcze muszę być? To było w okolicy tego, kiedy tylko, wiecie, tam uczniowie nie mogli kogoś uzdrowić. Do faryzeuszy to, wiecie, to groby pobielane to tylko jeden z epitetów, który użył. Wydaje się, że Jezus, ten Jezus, o którym śpiewamy, że jest łagodny, dobry, miłosierny, miał jakąś drugą stronę. Pamiętacie wypędzenie przekupniów? Wiecie, jak to się odbyło, nie? Przekupniów ze świątyni. Wszedł, zobaczył, że jest to, on powiedział, przepraszam bardzo, mam taką prośbę, gdybyście mogli tak trochę się przesunąć, bo tutaj w ogóle poganie nie mogą do tego dziedzińca wejść, a najlepiej gdyby może innego dnia. Nie do końca, nie? Wiecie, jeśli on w zasadzie zrobił z tego jakiś happening, otworzył, to może też delikatne słowo happening, ale wiecie, otwierał, wyrzucał. To i tam jest mowa o tym, że rozgorzało coś w nim, że był taki święty gniew wręcz. Jezus jest, być może jest trochę inny niż myślimy, że jest. Może Bóg, chodzi mu o coś więcej niż tylko to, żeby nasze oczekiwania się spełniły. A może coś nie tak z tymi naszymi oczekiwaniami jest, słuchajcie. Może to jest jakiś kłopot po prostu. Kiedy Jezus zaczyna swoją służbę, to mówi, że przyszedł po coś. Przyszedł i powiedział, w Kafarnaum właśnie powiedział, że Duch Pański jest nade mną, to jest Łukasza 4. Abym ubogim niósł, przyszedłem po to, aby nieść dobrą nowinę, więźniom głosić wolność, niewidomym przejrzenie, aby zbawić to, co zginęło. W innych miejscach jest, aby niweczyć dzieła diabelskie. I ostatecznie o to, żeby owce, które nie mają życia, miały owce. Ostatecznie też, żeby były jeszcze inne owce, które, bo pierwotnie była ta jedna owczarnia Żydzi, żeby też owce zgromadzić z innej owczarni. Ale najpierw była ta pierwsza owczarnia, potem chwilę później była ta druga. Więc Jezusowi chodzi o coś więcej niż tylko to, żeby nasze oczekiwania spełniły się, żeby to, co dzisiaj, teraz mi dokucza, żeby się uwolniło. I my chyba tego jakoś doświadczamy. Czasami, kiedy modlimy się, to widzimy, że no nie spełnia się to. I być może reagujemy, że może mamy za mało wiary, może reagujemy cierpliwością, może zastanawiamy się, czego Bóg nas chce nauczyć. Może, wiecie, jakoś próbujemy to ogarnąć, tą daną sytuację, że nie dzieje się to, co my myślimy. A przecież zaufaliśmy Jezusowi, a przecież to jest ten Bóg, który wszystko może. Więc myślę, że jednym z rozwiązań czy takich wytłumaczeń postawy Jezusa jest to, że On nie robił tego, co chciał. Brzmi dobrze?
robił to, co chciał ojciec. Robił tylko to, co chciał ojciec. Czy ojciec jest dobry? No oczywiście, to ojciec posłał syna. To ojciec tak bardzo umiłował świat, że ten syn we współpracy umarł za nas. Tutaj, jeżeli chodzi o takie aksjomaty wiary, to musimy się ich trzymać, żeby nie ulec pewnemu jakby rozbiciu duchowemu. Żeby nie pójść śladem Adama i Ewy, którzy przestali wierzyć, że Bóg jest dobry. Więc patrzymy na takie aksjomaty. Jakie one są? Bóg poświęcił swojego syna. Ten syn poświęcił swoje życie. Oddał, czy coś może być większego? No nic nie może być większego. Przygotował dla nas miejsce. Gromadzi ludzi w swoim królestwie, gdzie są inne zasady, gdzie jest przebaczenie. Tutaj chyba, jak na to patrzymy, to nie ma wątpliwości. To jest to. To jest to, za czym marzymy. To jest ta pełnia, to jest to życie, za którym marzymy. Więc dlaczego są te takie trudne rzeczy? Dlaczego nie wszystko się dzieje? I tu chyba czasami zapominamy o tym, że ten świat jest tymczasowy. Że nasze życie jest tak głęboko skażone, że żeby coś uleczyć, trzeba najpierw coś rozdrapać. Żeby tak jak troszeczkę w operacji źle zrośniętej kości, że to nie jest tak, że po prostu pogładzimy i ona się po prostu, wiecie, zrośnie, przestanie boleć, ale ona musi być na nowo złamana. I wtedy dopiero się zrośnie. Nasze oczekiwania, które mamy od Boga, żeby było... To znowu taka łatwo, szybko, przyjemnie. Są naturalne, bo tego pragniemy, ale to nie uzdrowi naszego serca, które jest często zniszczone czy zranione w ten sposób, że mamy brak zaufania, w ten sposób, że jest nieprzebaczenie, w ten sposób, że jesteśmy z natury tacy nieufni do tego, co, a na pewno już nie gotowi do poświęceń. Więc Bóg robi takie rzeczy, które powodują, że najpierw jesteśmy złamani, ale taki dobry sposób, taki po to, żebyśmy mogli być na nowo odtworzeni czy w jakiś sposób uzdrowieni. I to jest moje wyjaśnienie, na przykład, jeśli chodzi o moja propozycja wyjaśnienia, każdy z nas musi to jakoś sobie odpowiedzieć, tych ludzi w Jerozolimie, kiedy czy oni byli większymi grzesznikami? Słuchajcie, tu nie chodzi o to życie tutaj, czy pożyjemy jeszcze 25 lat, czy jeszcze 65 lat przy zdrowym stylu życia. Tu chodzi o to, czy mamy życie wieczne. Czy chodzi o to, że czy jesteśmy w stanie pokoju z Bogiem. Czy przyjęliśmy Jego przebaczenie. Czy nasz grzech nas obciąża, czy nie. Nie jesteśmy lepsi od tych, którzy zginęli w jakichś zamieszkach albo tych, na których zawaliła się jakaś konstrukcja. Tak samo jak oni. Potrzebujemy przebaczenia, potrzebujemy żywego chleba, a nie tylko tego, który wystarcza na dzisiaj i może jeszcze na jutro, jak więcej zjemy. Co do tej kobiety, to jest ciekawe, bo tak nasza wrażliwość jest poruszona. Kiedy my mówimy innym, to raczej nie gasimy ich, raczej chcemy ich zachęcić. Tutaj Jezus jakby stawiał pewne wyzwanie. Ale sprawa musi być jasna. Kto jest Zbawicielem? Jezus nie jest jeszcze jednym nauczycielem, któremu trzeba się przypodobać, więc odpowiednio trzeba go nazwać. Nauczycielu, synu Dawida, Panie. Tylko to jest rzeczywisty Król, którego, tak jak śpiewaliśmy, jestem tu, by wielbić, jestem na kolanach. Pamiętacie, nie? Że to jest autentyczne. To nie jest tylko... Czyli masz prawo do wszystkiego. A jeśli uznamy, że jesteśmy w takiej potrzebie, czy nie znacie żadnego lekarza, który byłby trochę niemiły? Nie mówię, że wszyscy są niemili, ale niektórzy tacy już zacni profesorowie, którzy, wiecie, mają swoją pozycję, oni tych pacjentów traktują, przynajmniej tak słyszałem, nie spotkałem takiego jeszcze, ale tak słyszałem z ust świadków, tak? Więc takich naocznych relacji, że byli tacy opryskliwi. Ale ponieważ potrzeba jest wielka, to byłem gotowy, czy te osoby były gotowe, nie obrażały się, tylko bo potrzebowały pomocy. Nie wiem, co było w sercu tej kobiety, jakie miała zaszłości, ale wykazała determinację i wiarę, do której przecież Jezus nas zachęca. Czy nie raz mówi o wytrwałości? A to do tej jedzenia i picia krwi. I tutaj nie chcę mówić o transsubstancjacji, ani o jakichś, jak różnych kościołach się to rozumie. Ale czy skoro religijni ludzie tamtych czasów, faryzeusze, saduceusze, tacy, wiecie, nie tacy, nie ci poganie, nie ci celnicy i tak dalej, grzesznicy inni, nie rozpoznali Boga, bo nie mieścił się w ich wyobrażeniach, bo to, czego od nich oczekiwał, było zbyt dziwne, nie, po prostu było inne niż to, czego oni sami wyobrażali sobie, że Bóg chce. To czy to nie jest tak, że czasami mówimy, Boże, jeśli to od Ciebie, to musi być tak. Jeśli to nie jest tak, to nie jest. I czasami tak jest. Bóg nigdy nie powie, żebyście kogoś zamordowali. Nie powie, nam już powiedział kilka razy przecież, żebyśmy kogokolwiek zamordowali, nie? Ale czasami może być tak, że mamy swoje, i oni jak mieli wtedy, swoje wyobrażenia i musiało być tak. I nie byli gotowi tego zmienić. Wszystko musi być, może niektórzy z nas z natury są jak saduceusze, tak? Czyli obecnie to by byli jacyś naukowcy. Wszystko musi być wyjaśnione materialistycznie, naturalistycznie. A Jezus do nich mówi, błądzicie, bo nie znacie ani pism, ani mocy Bożej. Może jest coś ponad naszą logikę, ponad naszą racjonalność. Nie mówię, że Bóg jest nieracjonalny, ale może coś jest więcej, bardziej. Teraz, kiedy my jesteśmy, wiecie, 2000 lat po Chrystusie, to łatwo jest zrozumieć, aha, tutaj chodziło o to odkupienie. Tu chodzi o tego baranka, którym jest Jezus, o nowe przymierze. Wtedy to może nie było takie oczywiste, ale czy my nie mamy swoich oczywistości, których nie przyjmujemy, bo Bóg... I w związku z tym działamy tak, jak myślimy, że jaki Bóg jest, czy jaki Bóg, czego Bóg oczekuje. Może kiedy byśmy... Ja jak czytam taki fragment, który był skierowany do Żydów, do faryzeuszy, jak możecie uwierzyć, to jest Jana 5, jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Jak możecie uwierzyć tak prawdziwie we mnie, uznać mnie, przyjąć mnie jako swojego króla, skoro od siebie wzajemnie przyjmujecie chwałę, od siebie wzajemnie szukacie znaczenia, uznania, pochwały, tego, że jestem kimś, tego, że jestem bezpieczny, a nie u Boga. Jaki jest, czy dbam bardziej o... Wiecie, jak myślę, że czasami nasza wrażliwość, a przynajmniej ja bym to nazwał nawet taką atrapę wrażliwości, jest to, że bardziej dbamy o to, żeby nas akceptowano, żeby moja pozycja mniej lub bardziej ciężko wypracowana w społeczeństwie, w pracy, w szkole, w klasie, gdziekolwiek, żeby ona nie ucierpiała, żebym nie był widziany taki, że jestem może trochę niezrównoważony, że może jestem taki zbyt nawiedzony, że fajny człowiek, ale wierzy i taki ma takie nie do końca poprawne przekonania. Więc jeśli będziemy na tym, to będziemy tak naprawdę siebie chronić i nie będziemy chcieli wzbudzać kontrowersji. Jezus wzbudzał kontrowersje. I to takie ostre, do tego stopnia, że go zabito. Więc nie mówię, że każdy z nas musi wzbudzać kontrowersje, nie? Ale jeśli nikt z nas nie wzbudza kontrowersji, jeśli w żadnej sytuacji wszyscy nas lubią i wszystko jest takie grzeczne, ulizane, to może coś jest nie tak. No tutaj Duch Święty, to, wiecie, to nie jest tak, że ja ani ktokolwiek może powiedzieć, to Duch Święty nas będzie prowadził, ale to jest do zastanowienia się, czemu nie wzbudzam kontrowersji? Czemu wszyscy mówią tak, dobrze mówi? Także nie oklaszcie, wiecie, po tym jak skończę, żebym wiecie, miał trochę tego smaczku. Nie, proszę nie. Nie. Czy jestem gotów komuś nie pasować? Kiedy apostoł Paweł mówi o Ewangelii i o tym, że, bo to jest nasze posłannictwo, wiecie, mówić innym o Chrystusie, o tym, o nowym życiu w Nim, o Królestwie, o Jego zasadach, to mówi, że Ewangelia może być takim zapachem fajnym, takim miłym, jakieś róże, tam to nazywa zapachem takim życiodajnym, takim ku życiu. Albo Ewangelia, czy rzeczy związane z Ewangelią mogą śmierdzieć komuś, być wstrętne, być takim zapachem ku śmierci. Czyli, wiecie, nie wiem, czy wiecie, jak pachnie padlina? Ja wiem, taki średni zapach, wstrętny zapach. I okazuje się, słuchajcie, okazuje się, że ktoś może reagować na Ewangelię w ten sposób, że dla niego to będzie absolutnie niemożliwe, absolutnie wstrętny zapach, czy te treści, czy to w ogóle ten sposób myślenia, że samo istnienie ludzi, którzy w ten sposób może być, że tacy ludzie nie zasługują w ogóle na istnienie. To wiem, że to jest skrajność, ale ktoś kiedyś uznał, że Jezus nie zasługuje na życie. Ktoś kiedyś uznał, że wyznawcy Jezusa wtedy nie zasługują na życie, jeśli się nie wyprą tego. I wiecie, znowu nie mówię tego po to, bo szukamy tego, tylko kiedy jesteśmy naśladowcami Jezusa i całej prawdy, tak to bym, czy w tych miejscach, jakim Jezus, do czego Jezus nas powołuje, to się może okazać, że w zasadzie powinno się jakoś tam okazać, że nie wszyscy to przyjmują tak chętnie. W jednym z innych miejsc, też w tym samym liście, apostoł Paweł napisał, wiecie tam, gdzie są o tych zapachach, nie? To jest drugi Koryntian 2, gdyby ktoś chciał szukać. To potem mówi, że nie jesteśmy tymi, jak wielu wtedy, którzy kupczą Słowem Bożym. Lecz ze szczerości, jak od Boga, mówimy wam w Chrystusie, przed Bogiem, Bóg świadkiem. Nie kupczymy. Wiecie, na czym polega, przynajmniej tak jak sobie myślę, handel? Sprzedawca robi wszystko, żeby kupujący był zadowolony. Żeby mu się podobało, żeby zobaczył tak. Być może jest jakaś skrajność w tym, że sprzedam ci, skłamię nawet na temat tego produktu, byleś tylko go kupił. Tak też czasami działa, prawda? Nie wiem, czy ktoś kiedyś kupił coś, czego nie potrzebował, tylko dlatego, że go trochę może wrobiono reklamą czy czymś innym. Czy szukamy chwały swojej, szukamy wizerunku, bezpieczeństwa, ważności w tym, co inni mówią, czy w oczach Bożych? Skoro Jezus był kontrowersyjny, skoro Jezus odważał się być, tak to powiem, niewrażliwy, a możemy być pewni, że On kochał i tą kobietę z Kananejkę, kochał tych ludzi, którzy zginęli pod gruzami tej wieży i kochał tych, do których mówił, tych uczniów. To możemy być pewni, ponieważ Jezus, to jest Jego serce. Przyszedł po to, aby niweczyć dzieła diabelskie, aby tych, którzy zginęli, tych, którzy mają inne myślenie, żeby ich przywrócić do siebie. I czasami potrzebujemy mocnych słów, mówię to ze swojej własnej doświadczenia, szturchańca, może nagany, żeby coś zmieniło się. Że nie pudrowania, nie lukrowania, ale czegoś mocniejszego. Nie mówię wam, że tak musi być od dzisiaj z każdym człowiekiem, którego znacie. Chodzi o to, żeby, czy czasami nie jesteśmy tacy mili, wrażliwi, przyjemni i nie chodzi o dobro tych ludzi, tylko o tak naprawdę o nasze poczucie wygody. Że kochamy ludzi, ale nie na tyle, żeby powiedzieć im prawdę. Takim zdaniem, którym chcę zakończyć, jest to, że nie jest moje, ale usłyszałem i coś w nim jest, więc posłuchajcie je. Prawda bez miłości nie jest prawdą. Miłość bez prawdy nie jest miłością. To nie jest z Pisma, wiecie, to nie jest taki z Pisma, że tam drugi, nie wiem, Efezjan coś tam, nie. Nie ma drugiego Efezjana, jak wiecie, przynajmniej nie w kanonie. Ale prawda bez miłości nie jest prawdą. Miłość bez prawdy nie jest miłością. Czy kochamy na tyle, żeby odważyć się mówić prawdę? O stanie ludzi, o tym, czego potrzebują, o tym, kim jest Jezus, o tym, co jest dobre, co jest złe. I kiedy apostoł Paweł mówił do Galacjan, i to były, wiecie, napomnienie, i tam są takie zwroty, wy głupi Galacjanie, kto was omamił, kto was oszukał, nie? Was, którzy poznaliście Boga. To on tam mówi, czy przez to, że mówię prawdę, stałem się waszym nieprzyjacielem? Niektórzy tak mogą reagować, wiecie, powiecie im prawdę i będą myśleli, że jesteś przeciwko nim. Nie jesteśmy. Znaczy zbadajmy nasze serca, czy nie jesteśmy, bo może rzeczywiście jesteś, wtedy nie mówmy. Ale tak naprawdę, jeśli mówimy prawdę ze względu na troskę, to jest to właściwe. I będą tego konsekwencje. Nie wszyscy to przyjmą. Czasami to będzie ta woń ku śmierci. Ten zapach słodkawy, taki mdły. Ja to sami wiecie. Więc czy kocham innych na tyle, żeby mówić im prawdę? Jest kilka pytań, które chciałem, żeby padło. Co oznacza dla mnie naśladowanie Jezusa? Czy tylko w tym, co myślę, że jest wygodne i łatwe? Że pewnie nie, ale wiecie, to jest dobre pytanie, żeby porozmawiać, pomyśleć, zapytać Duchu Święty, jak to jest u mnie, jak ja naśladuję Ciebie, w jakich sytuacjach. Dobrze byłoby porozmawiać, jaki koszt poniosłem, naśladując Jezusa. Co utraciliśmy? Bo to też jest taka... To może być naprawdę zachętą. Mój kolega, żeby naśladować Jezusa, musiał odnowić swoją ścianę w pokoju, ponieważ tam były takie niezbyt ładne plakaty, więc musiał je zerwać. To spowodowało zepsucie tynku, musiał tynkować. Wiecie, to był jego jeden z pierwszych kosztów naśladowania Jezusa. Ale taki drobny, nie? W zasadzie. Jakie my ponosimy koszty? Porozmawiajmy z kimś bliskim ku zachęcie. Zapytajmy o to samo. I co oznacza dla mnie mówienie prawdy ze względu na troskę i miłość? Tam będą karteczki przy drzwiach. Duchu Święty, zapraszamy Ciebie do tego, żebyś przenikał. Cały czas to jest przecież, jesteśmy dla Ciebie otwarci. Przenikał nasze motywacje, nasze zrozumienie Ciebie, nasze zrozumienie naszego Króla, tak żebyśmy wzrastali w prawdzie. Ja sam jestem pierwszy, przyznaję, że wiele jakichś takich kulturowych mitów przyjąłem na Twój temat. Proszę Cię, żebyś oczyszczał i mnie, i każdego z nas w tym, żebyśmy byli ludźmi, którzy znają Ciebie dobrze, którym potwierdzasz to poprzez owoce swoje w nas. Panie, Ty byłeś bezkompromisowy i tak jak ja z natury nie lubię być konfrontacyjny, chcę poddać tą moją naturę nielubienia i być gotowy na konfrontacyjność. Tak jak Ty byłeś wrażliwy, czytamy o tym w innych miejscach, to ci z nas, którzy nie są wrażliwi naturalnie, proszę Cię, żebyśmy odrzucali ten brak wrażliwości, tak żeby być wrażliwymi. Cali należymy do Ciebie. Z naszymi naturalnymi cechami, z naszymi temperamentami. Tak, żeby Twoja wola się działa, żeby ta prawda wydarzała się w życiu ludzi. Żeby prawdziwe życie sięgało nie jakaś namiastka, nie jakaś wydmuszka. Duchu Święty, zapraszam Ciebie do mojego życia, zapraszamy Ciebie do tego Kościoła, do każdego z nas. I dziękuję Ci, że masz moc, że tak jak zaczynaliśmy to nabożeństwo i Łukasz mówił o tym, że przechadzasz się, że jesteś, tak rzeczywiście jesteś przy każdym z nas. Dziękuję Ci za tą zachętę, że możemy szukać autentyczności, prawdziwego Ciebie i doświadczać Twojej akceptacji, nie jakiejś płaskiej, tak jak ludzie oferują, ale takiego pełnego przyjęcia, że u Ciebie możemy być leczeni z naszych ran, i w związku z tym potem wolni, aby znowu oferować przebaczenie, znowu odsłaniać się, być prawdziwymi. Dziękuję Ci, że naśladując Ciebie stajemy się wolni, stajemy się mocni i dziękuję za Twoje błogosławieństwo. I Duchu Święty, wypełniaj nas. Amen.